Titanic.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Do Ciebie, Boże mój. Ta melodia była jedną z ostatnich, jakie grano na słynnym statku transoceanicznym Titanic. Dla wielu setek ludzi była ostatnią, jaką słyszeli na tej ziemi. Ostatnia melodia i ostatni rejs na okręcie, który nazwano niezatapialnym. Czy rzeczywiście był niezatapialny? Potęga parametrów statku była przytłaczająca. Okręt połączono 3 milionami nitów, wstawiono 2000 okien, maszyny parowe o mocy 46 tysięcy koni mechanicznych. Koszt budowy statku dla 2440 pasażerów i 860 osób załogi był na tamte czasy niewyobrażalny. Wynosił 15 milionów funtów. Bogactwo wnętrz było widoczne wszędzie, w architekturze jak i wystroju. Postanowiono oferować luksus, jakiego na północnym Atlantyku nikt nie widział. Oczywiście tylko dla VIP-ów, ponieważ przewoził najbogatszych ludzi świata, takich jak pułkownik John Jacob Astor z żoną, ówczesny najbogatszy człowiek Ameryki, Isidor Strauss, dyrektor słynnego domu towarowego Muncie, William Stead, autor i redaktor naczelny czasopisma Review of Reviews. W chwili wodowania, w 1911 roku, Titanic był największym parowym statkiem pasażerskim na świecie. Tłokowe maszyny parowe Titanica były największymi urządzeniami tego rodzaju, jakie kiedykolwiek skonstruowano. Niestety, podczas swojego dziewiczego rejsu 14 kwietnia 1912 roku z Southampton do Nowego Jorku zderzył się z górą lodową i zatonął.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Kapitanem statku został Edward J. Smith, doświadczony wilk morski, dla którego rejs z Titanikiem miał być ostatnim przed przejściem na emeryturę. Zapytany kiedyś o swoją karierę odpowiedział: jeśli ktoś zadaje mi pytanie, w jaki sposób najlepiej mógłbym scharakteryzować doświadczenie prawie 40 lat spędzonych na morzu, odpowiadam zazwyczaj 3 słowami. Nic godnego uwagi. Owszem, zdarzały się zimowe wichury i sztormy, mgła i tak dalej, ale w całej mojej karierze nie zdarzył mi się wypadek czy coś innego, nad czym warto byłoby się rozwodzić. W wieku 62 lat Smith miał przejść na zasłużoną emeryturę. Oto co powiedział o bezpieczeństwie Titanica. Nie potrafię sobie wyobrazić warunków, które mogłyby spowodować zatonięcie tego statku, ani żadnego rzeczywiście poważnego wypadku, jaki mógłby mu się przytrafić. Współczesne budownictwo okrętowe ma już tego rodzaju problemy daleko za sobą. Co za pycha? Co za bluźnierstwo? Tak samo pewni byli marynarze, z których jeden nawet posunął się do śmiałej wypowiedzi, mówiąc: nawet Bóg nie jest w stanie zatopić Titanica. Czas miał pokazać, jak bardzo się mylili. Poszczególne etapy rejsu przebiegały bezproblemowo. Wieczorem 14 kwietnia 1912 roku temperatura wody spadła i utrzymywała się w okolicach temperatury zamarzania, 0 stopni Celsjusza. Niebo było spokojne, ale księżyc był niewidoczny. Ostrzeżenia o krach i polach lodowych były odbierane przez operatorów radiotelegrafu przez kilka ostatnich dni. Tej niedzieli o 13.45 statek Ameryka przesłał Titanicowi depeszę, z której wynikało, że największy parowiec świata mknie prosto w kierunku pola lodowego. Z nieznanych przyczyn ta wiadomość nigdy nie trafiła na mostek. O godzinie 23.40, 14 kwietnia 1912 roku, marynarze z bocianiego gniazda, Frederick Fleet i Reginald Lee, zauważyli na wprost od statku ciemną masę, będącą górą lodową. Ta, pomimo wysiłku załogi, otarła się o prawą burtę statku, powodując serię pęknięć i rozcięć wzdłuż kadłuba. To niewielkie uszkodzenie o powierzchni nieprzekraczającej 1,2 metra kwadratowego okazało się jednak śmiertelne dla statku nazywanego niezatapialnym. Zatopionych zostało 6 pierwszych przedziałów. Początkowo pasażerowie nie byli skłonni do zamiany wyglądającego na niezagrożony, spokojnego i rozświetlonego statku na łódź ratunkową. Na rozkaz kapitana orkiestra rozpoczęła grę w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się ewentualnej paniki. Wtedy to zabrzmiały melodie chrześcijańskich hymnów, które miały dodawać odwagi umierającym ludziom, nie mającym żadnych szans przeżycia. O fakcie, że dla połowy ludzi brak jest miejsca w szalupach, wiedziało jedynie kilku ludzi na pokładzie. Objawy paniki rozpoczęły się dopiero po pierwszej w nocy, kiedy gołym okiem było widoczne nienaturalne zanurzenie statku. Ktokolwiek podszedłby w okolice mostka kapitańskiego, zobaczyłby zanurzony całkowicie w wodzie dziób. Kiedy do wody runął pierwszy komin, co do losu statku nie było już wątpliwości. O godzinie 2 w nocy, to jest w 2 godziny i 40 minut po zderzeniu z górą lodową, przestał pracować generator prądu. Tonący statek spowiły ciemności. Jednocześnie narastały złowieszcze odgłosy dobiegające z wnętrza statku. Stercząca niemal pionowo rufa odłamała się od przedniej części. Dziobowa część statku, która nabrała wody podczas tonięcia, natychmiast poszła na dno. Rufa jeszcze przez kilka chwil kołysała się na powierzchni wody niczym korek, by ostatecznie zniknąć pod wodą o godzinie 2:25, 15 kwietnia 1912 roku. Z 2224 pasażerów Titanica zginęło 1563. Trzecią klasę stanowili na ogół ludzie biedni, emigranci z Europy, bądź zwyczajnie ludzie szukający swojej szansy za oceanem. Była to najliczniejsza grupa, z której armator czerpał jednocześnie największe zyski. Ale to oni mieli najmniej praw i byli traktowani zwyczajnie jak zwierzęta. Podczas katastrofy zamknięto im drogę ewakuacji, skazując na śmierć. Jednak wspomnienia tych, którzy przeżyli, pokazały, że na Titaniku byli prawdziwi ludzie. Nie był im obojętny los ginących pasażerów. Jednym z nich był John Harper.
Boży głos w czasach ostatecznych.
John Harper urodził się 29 maja 1872 roku w chrześcijańskiej rodzinie. W ostatnią niedzielę marca 1886 roku 13-letni John ogłosił Jezusa Panem swojego życia. 4 lata później, w wieku 17 lat, zaczął o tym opowiadać innym. Na początku chodził ulicami swojej wioski i szczerze błagał ludzi, aby pojednali się z Bogiem. W miarę dorastania jedna rzecz stawała się widoczna. Był pochłonięty przez Słowo Boże. Kiedy różni duchowni pytali go, co składa się na jego doktrynę, odpowiadał zwykle Słowo Boże. Po 6 latach znojnego głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie na rogach ulic i w miejscu pracy, w młynie, Harper założył 25-osobową wspólnotę. 13 lat później liczyła ona ponad 500 członków. W tym czasie Harper ożenił się. Owocem jego małżeństwa była córeczka Nana. Niestety wkrótce został wdowcem. John Harper miewał specyficzne, wręcz periodyczne doświadczenia. Kilka razy w czasie swojego życia był bliski utonięcia. Kiedy miał 2,5 roku, o mało nie utopił się, wpadając do studni. Matka, zmuszona do reanimacji, zdołała go odratować. Gdy miał 26 lat, został wciągnięty w morze przez wsteczny prąd i ledwie uszedł z życiem. W wieku 32 lat stanął oko w oko ze śmiercią na przeciekającym statku na Morzu Śródziemnym. Być może Bóg użył tych doświadczeń, by przygotować swojego sługę na to, co miało nastąpić później. Gdy nocą 14 kwietnia 1912 roku motorowy RMS Titanic płynął szybko po lodowatych wodach oceanu, prosto w annały historii, na swoim pokładzie miał wielu bogatych i znanych ludzi. W chwili wypłynięcia był największym ruchomym obiektem wykonanym przez ludzi. O godzinie 23:40 tej pamiętnej nocy góra lodowa rozdarła bok tego statku, zalewając dolne pokłady lodowatą wodą. 6 wodoszczelnych grodzi zostało rozerwanych i ocean począł wlewać się do środka. Na tym luksusowym liniowcu znajdował się John Harper ze swoją ukochaną 6-letnią córeczką, Naną. Jak podają dokumenty, gdy tylko było wiadome, że statek utonie, John Harper umieścił swoją córeczkę w łodzi ratunkowej. Można przyjąć, że ten owdowiały kaznodzieja z łatwością mógł opuścić statek razem z dzieckiem, lecz tylko pocałował swoją śliczną, maleńką dziewczynkę i patrząc jej w oczy powiedział, że pewnego dnia zobaczy go znowu. Race świetlne oświetlały łzy na jego twarzy, gdy odwrócił się i pobiegł w kierunku zdesperowanego tłumu na tonącym liniowcu. Kiedy tył ogromnego statku zaczął się podnosić, jak podają dokumenty, Harper udał się na pokład krzycząc: kobiety, dzieci i niezbawieni do łodzi ratunkowych! Kilka minut później Titanic rozdarł się na dwie części. Wielu myślało, że to eksplozja złamała statek na pół. Wtedy ludzie zaczęli skakać z pokładu do lodowato-zimnej wody. Harper był między nimi. Tej nocy 1528 osób znalazło się w lodowatym oceanie. Widziano Johna Harpera, jak pływał w wodzie między ludźmi, prowadząc ich do Jezusa, zanim przechłodzenie okazało się śmiertelne. Pan Harper podpłynął do pewnego młodzieńca, który wdrapał się na jakiś szczątek wraku. Zapytał go: jest pan zbawiony? Młody człowiek odpowiedział, że nie jest. Harper próbował przyprowadzić go do Chrystusa, lecz człowiek ten odmówił. John Harper zdjął wtedy swoją kamizelkę ratunkową, rzucił mu ją i powiedział: niech pan to weźmie w takim razie. Pan potrzebuje tego bardziej niż ja. I popłynął do innych ludzi. Kilka minut później Harper wrócił do tego młodzieńca i doprowadził go do nawrócenia. Z 1528 ludzi, którzy wskoczyli do wody tej nocy, 6 uratowano. Jednym z nich był ten młody człowiek, trzymający się drewna. 4 lata później, na spotkaniu ocalonych z katastrofy, ten sam młodzieniec wstał i we łzach wspomina, jak John Harper przyprowadził go do Chrystusa. Zanim intensywne zimno sprawiło, że Harper pogrążył się w lodowatym oceanie, zdążył on powiedzieć: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie ma większej miłości jak to, gdy człowiek oddaje życie swoje za przyjaciół swoich, powiedział Jezus. Można śmiało powiedzieć, że to nie para romantycznych kochanków, lecz John Harper był prawdziwym bohaterem Titanica.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Na zakończenie chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Gdzieś żył potężny król, który miał jedynego syna, który został zabity przez jakiegoś mordercę. Przedstawiciele króla przeszukiwali cały kraj, aby odnaleźć mordercę jego syna. Wreszcie znaleźli mordercę i wtrącili go do więzienia. Powołano sąd. Była to okropna rzecz. On zamordował królewskiego syna, wiedząc, co go za to czeka. Wrzucono go do najgłębszego lochu i postawiono straże, aby pilnowały drzwi. Oni wiedzieli, jaką karę może otrzymać ten młodzieniec za morderstwo królewskiego syna. Teraz siedział w więzieniu. Wszędzie postawiono straże. Rozebrano go z odzieży i przyprowadzono go przed sąd, który uznał go winnym i wydał skazujący wyrok. Miał umrzeć śmiercią przez porąbanie na kawałki. Młodzieniec prosił o łaskę, krzycząc: chociaż jestem winny, jednak tego, co zrobiłem, żałuję. Uczyniłem to w przypływie gniewu i w szaleństwie. Nie chciałem tego zrobić. Pewnego dnia do więzienia przyszedł król, aby zobaczyć się z tym młodzieńcem. Chciał się dowiedzieć, dlaczego zabił jego jedynego syna. Król powiedział do samego siebie: będę z nim mówił. Zszedł na dół i zajrzał do celi, która wyglądała jak klatka dla zwierząt. Król widział jego wycieńczone ciało i słyszał jego płacz. Jego policzki były zapadnięte, a oczy tkwiły głęboko w oczodołach. Na jego twarzy był wymalowany wyrok, a na jego ustach była piana. Chciało mu się pić, a nic nie było do picia. Leżąc na swojej twarzy, płakał. Król powiedział do niego: podnieś się z tej pryczy. Młodzieniec wstał i spojrzał na króla, który go zapytał: dlaczego zabiłeś mojego syna? Co on ci uczynił? Co on ci uczynił, że zasłużył sobie na śmierć? Dlaczego przebiłeś go oszczepem? Młodzieniec odpowiedział: on mi nic nie uczynił, co byłoby godne śmierci. On mi nic nie uczynił. Była to tylko moja złość i zazdrość i dlatego go zabiłem. Ja wiem, że muszę umrzeć. Ja wiem o tym i jestem gotowy umrzeć. płaczę tylko dlatego, bo żałuję, że zabiłem niewinnego syna królewskiego. Król obrócił się i wyszedł. Poszedł do sądu i powiedział: należy zniszczyć wszystkie akta, które go oskarżają. Rozumiecie? On wrzucił je do morza zapomnienia. Zniszczyć wszystkie akty oskarżenia. Wyprowadzić go i umyć, a ja poślę dla niego odzież. Po pewnym czasie zajechał duży, ciężki wóz. Został wyłożony wielki dywan aż do samej celi. Kiedy młodzieniec wyszedł, zobaczył króla stojącego przy powozie, który powiedział: chodź do mnie, synu, i jedź ze mną do pałacu. Potem na jego ramiona nałożono szatę królewską i król powiedział: od tej chwili jesteś moim synem. Król zlitował się nad nim. Była to jego łaska. Ja też byłem w takim położeniu. Ty także tam leżałeś. Naszymi grzechami zabiliśmy Syna Bożego. Byliśmy w obcym kraju. Byliśmy brudni i zabłoceni, leżąc w celi tego świata. Bóg obmył nas krwią swojego Syna. On nas oczyścił i dał nam szaty Ducha Świętego. Pewnego dnia zajedzie ten wielki Boży wóz i pojedziemy w nim do domu. Wszystkie dokumenty, które nas oskarżały, zostały zniszczone. Dlatego nie możemy być już sądzeni. Bóg wrzucił je do morza zapomnienia. Bóg już więcej nie upomina się o to, aby nas sądzić. Nic dziwnego, że możemy teraz śpiewać. Zadziwiająca łaska, jak słodki jest jej dźwięk. Łaska, która uratowała takiego nędzarza jak ja. Kiedyś byłem zgubionym, jednak zostałem znaleziony. Byłem ślepym, a teraz mogę widzieć. Łaska nauczyła moje serce bojaźni. Łaska również wyzwoliła mnie z bojaźni. Jak kosztowna jest jego łaska w tamtej godzinie, kiedy mogłem uwierzyć. Drogi słuchaczu radiowy, jeśli jeszcze nie skorzystałeś z tej cudownej łaski, uczyń to teraz. Tam, gdzie się znajdujesz, klęknij i poproś Zbawiciela o przebaczenie grzechów. Jeszcze dziś Ojciec Niebieski woła: nie czekaj na jutro, przyjdź teraz. On jeszcze czeka.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Jak statek duszy ludzkiej łódź przepływa morzem czas. Nie jeden sztorm kołysze mną, nie jeden powiał wiatr, lecz płynę wciąż i żaden wir zatopić nie mógł mnie. Kompasem Słowo Boże mi, to Jezus trzyma mój ster. Nie przekona nikt i nigdy mnie, bym ruszył w morską toń, gdzie niknie już Jezusa zew, nie wiedzie Jego dłoń. Bezpieczny brzeg osiągnę, gdyż obrałem wąski kurs. I każdy, kto żegluje wzwyż, bo Jezus wiedzie nas już.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym, jeżeli chcesz otrzymać kasety lub broszury, otrzymasz bezpłatnie. Napisz.
Wydawnictwo Cezary Mikołajczyk. Przegródka 44 43 400 Cieszyn. Telefon
032 451 12 62. 032 451 12 62.
Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.